gościa wiemy. A gościem Radia Z jest bohater wczorajszej awantury z komisarzem Verheugenem, Janusz Lewandowski, rozmowa międzynarodowa. Czy pan mnie słyszy? Dzień dobry, witam, Monika Olejnik.
Dzień dobry, słyszę bardzo dobrze.
O co poszło, panie pośle?
W jakiejś mierze była to zasługa tłumaczenia. Ta, w tej mierze, w której komisarz Verheugen wziął uwagi kierowane do Komisji Europejskiej bezpośrednio do siebie, chociaż my odróżniamy go jako człowieka dobrej woli i skłonnego pomagać Polsce. Także dodatek w postaci tłumacza na pewno w tym wszystkim był, co mogą potwierdzić wszyscy świadkowie wydarzenia. A poszło o to, że prezentując jakby własną opinię co do polskiego przygotowania do członkostwa w zderzeniu z raportem zewnętrznym, czyli raportem komisji, na koniec zawarłem dwie uwagi niewygodne dla strony unijnej. Mianowicie pierwsza dotyczyła tego, że rozlicza się kandydatów pokonujących niebotyczne przeszkody na tej drodze łatwiej, jeżeli samemu dotrzymuje się pewnych reguł. Ilustrowałem to deficytem budżetowym i zasadami pomocy publicznej, a po drugie wskazałem na pewną skłonność do zmiany reguł gry pomiędzy tym, co wynegocjowano w Kopenhadze, a tym, co możemy zastać 1 maja 2004, w niektórych wypadkach niekorzystnie dla Polski, i to zirytowało, plus ten dodatek tłumaczeniowy komisarza Verheugena także.
No właśnie, powiedział, że jeśli tak Polska zaczyna członkostwo w Unii, to żałuje swoich działań na rzecz Polski. To były bardzo mocne słowa, bo do tej pory komisarz się jawił jako nasz przyjaciel.
Sądzę, że po jakby spotkaniu z rzeczywistą treścią wypowiedzi pozostanie tym przyjacielem, dlatego że ten dodatek w postaci nieporozumienia językowego na pewno w tym był, to czy inni posłowie, uczestnicy znający język polski, tak na przykład jak pan Gawroński, który jest jednocześnie członkiem Parlamentu Europejskiego, ale włada językiem polskim, mogą być świadkami, że jakieś nieporozumienie językowe było.
Natomiast... No tak, ale mimo wszystko Unia się chyba na nas denerwuje, uważa, że za bardzo szaro gęsimy się, że jeszcze nie jesteśmy takim całkowitym, prawdziwym członkiem, a już wymagamy za dużo. Domagamy się różnych zmian, domagamy się tego, że skoro są Niemcy uprzywilejowani, to Polska też powinna być uprzywilejowana, prawda?
Domagamy się w równości reguł, aby właśnie one były jednakowe, nie było tej podwójnego systemu reguł dla kandydatów i wewnętrznie. Jeżeli się domagamy na przykład, aby artykuł w projektowanym traktacie konstytucyjnym, który przechodzi od 1957 roku i podobno jest dość martwy, ale dotyczy wschodnich landów Niemiec i umożliwia stosowanie większej, nielimitowanej pomocy publicznej, żeby to rozciągnąć na wszystkie inne kraje pokomunistyczne, które by doświadczyły wspólnego losu po Jałcie, no to nie jest to żądanie przywileju, tylko żądanie podobnych reguł dla tych terytoriów Europy, które były w podobnej sytuacji. Albo przepis martwy, więc likwidujemy, albo on dotyczy wszystkich, których spotkał los, ten nieszczególny los bycia w sferze sowieckiego imperium. Także to nie jest żądanie specjalnych przywilejów, to jest raczej próba takiego wskazania, która właśnie irytuje, jak zauważyłem, bardzo mocno urzędników unijnych. To jest dawanie świadectwa tego, że Polska obserwuje również, jak ten klub najbogatszych, najbardziej rozwiniętych krajów świata dotrzymuje reguł, które ustalają między sobą. No nie zawsze dotrzymuje.
No właśnie, Francja i Niemcy mogą łamać deficyt budżetowy i nic im nie grozi, a nas się straszy.
To właśnie był główny powód tej mojej reakcji, dlatego że wyjeżdżając z Polski miałem przed oczyma komunikat z wizyty komisarza do spraw finansów w Unii Europejskiej Petro Solbesa. Nie wiem, czy on był akuratny w stosunku, czy znowu tu nie było jakiegoś nieporozumienia językowego, ale załóżmy, że nie było. I była to wyraźna groźba, że Polskę mogą spotkać sankcje w postaci zmniejszenia funduszy spójności, jeżeli my nie zdążymy z deficytem na poziomie 3%. Otóż mamy to w tej chwili do czynienia z trzykrotnym przekroczeniem tego deficytu przez Francję i Niemcy, z nadzieją na rok 2005 dopiero, a to są kraje, wśród których jest jeden inicjator tego paktu stabilizacji i rozwoju, czyli Niemcy. I to na razie uchodzi bezkarnie, to znaczy tam coś warczy, pomrukuje Komisja Europejska, tylko sankcji żadnych nie ma. I zwrócenie na to uwagi jakoś właśnie tak mocno denerwuje i skłania do nerwowych reakcji.
No dobrze, panie pośle, ale czy pan zamierza, nie wiem, oczekuje pan przeprosin od komisarza Verheugena, bo zdenerwował się Józef Oleksyj i stwierdził wczoraj, że napominanie, upominanie Polski, żeby siedziała cicho, jest nieuprawnione, czy też pan będzie próbował wyciągnąć rękę do komisarza Verheugena?
Ja sądzę, że ten komunikat doszedł, pomimo nerwów, jakie w tej chwili są również, a one prawdopodobnie się kumuluje, to wszystko, co jest kojarzone z Polską, a więc Irak, nasze mocne nie w stosunku do zmian, do sposobu głosowania ustalonego w Nicei. To się kumuluje wraz z owym zwróceniem uwagi do wewnątrz na to, że warto przestrzegać reguł samemu, żeby wiarygodnie żądać od innych przestrzegania tych reguł, zwłaszcza, że oni są w trudniejszej sytuacji, że to się kumuluje w owej takich nerwicowych reakcjach. Ale naszym zadaniem było przekazanie komunikatu stronie unijnej, że my widzimy, co się dzieje jakby wewnątrz tego organizmu.
Rozumiem, czy nie będzie pan przekazywał gestów pojednania w stronę komisarza?
Sądzę, żeby były potrzebne, dlatego że wzajemnie strony się poinformowały. Jedna, że widzi, iż druga nie zawsze dotrzymuje reguł, których żąda od krajów kandydackich, takich jak Polska. No a druga, zobaczymy, jak zareaguje.
Panie pośle, czy według pana należy zmodyfikować hasło Nicea albo śmierć? Jaś Gawroński, który też jest przyjacielem Polski, mówi, że Nicea musi ulec zmianie.
W tej chwili sytuacja wcale nie jest gorsza niż w punkcie wyjścia, kiedy domniemano osamotnienie Polski i jedynie taktyczny sojusz z Hiszpanią, która sprzeda tą Niceę za pieniądze z uwagi na to, że jest tym biorcą z kasy unijnej największym w historii Unii Europejskiej. Na razie tak się nie dzieje, dlatego że ta śmiałość Polski, która tu występuje w przypadku na przykład również protestu przeciw zmianie reguł dotyczących farmacji, a więc nie tylko konstytucji, ale tych wszystkich reguł gospodarczych, które nam trochę mogą utrudnić członkostwo, to ośmiela jakby inne kraje i my jesteśmy w tej chwili w lepszej sytuacji.
Czyli co, prężymy Moskwę dalej i nie, z niczego nie rezygnujemy?
Na początku wyglądało to na takie polskie prężenie Moskwy w rodzaju takiego nowego Westerplatte konstytucyjnego, natomiast w tej chwili już tak nie wygląda i w tej chwili jest bliżej jakiegoś kompromisu, który może zachować twarz i po tamtej stronie, i po naszej stronie. Zresztą Konwent Europejski, to czasami również przypominamy, to też wywołuje nerwicowe reakcje, nie bardzo miał mandat na to, by zmieniać zasady głosowania, które by były przesłanką polskiego referendum i które jeszcze nie weszły w życie, które nie zostały jeszcze wypróbowane. A tu już dochodzi do zmiany na rachunek roku 2009. No, oczywiście krążą po Brukseli rozmaite scenariusze kompromisowe.
No właśnie, jaki do zaakceptowania według pana mógłby być kompromis dla Polski?
Najciekawsze byłoby to, żeby weszła w życie zasada nicejska, która daje nam rzeczywiście poważną siłę głosu i ona sobie tak była próbowana, testowana do roku 2009. Kiedy to, być może nie w 2009, tylko trochę wcześniej, doszłoby do przepatrzenia, czy to funkcjonuje, czy to rzeczywiście jest takie skomplikowane.
No dobrze, a jaki byłby kompromis z naszej strony?
No, wtedy byśmy gotowi byli rozmawiać w okolicach roku 2008 o tej zasadzie, ale już jako wytestowanej i wypraktykowanej w rzeczywistości.
A co pan sądzi o odłożeniu tego na potem w ogóle głosowania?
Całości?
Rozmowa o głosowaniu, tak, to co proponuje prezydent.
No więc to jest właśnie ta koncepcja, żeby w tej chwili nie przesądzać, żeby dać szansę wejścia w życie, bo to jest rodzaj dziwactwa, żeby reguły ustalone, ale jeszcze nie wypraktykowane zmieniać zawczasu.
No dobrze, ale jak nie będzie takiego kompromisu, to co?
A nie, to
Platforma Obywatelska popełni zbiorowe samobójstwo?
Jeżeli się już wystrzeliło z grubej, ja już pamiętam te różne złośliwości pod tytułem dobory trucizny i gatunki, sposoby umierania. Jeżeli się wystrzeliło z grubej armaty i to na razie nie trafiło zupełnie w próżnię, no to się nie szykuje zawczasu drugiej linii okopów, o tym się rozmawia po cichu, natomiast twardo stoimy na kilku polskich stanowiskach, dlatego że ta twardość rodzi taki szczególny stosunek do Polski, ona jest może mniej kochana, ale bardziej szanowana. To jest rodzaj w tej chwili czasami bardzo ostrego spięcia narodowych interesów.
Nie wiem, czy pan słyszał, a Wielka Brytania jest gotowa zawetować konstytucję, jeśli nie zagwarantuje ona kontroli narodowej nad najważniejszymi dziedzinami polityki państwa, poinformowały źródła rządowe.
No więc, jeżeli Bruksela chce iść, maszerować do przodu, jakby nie oglądając się na to, co sądzą tak poważne kraje członkowskie jak Anglia i tak poważne kraje kandydackie jak Polska, no to prawdopodobnie zakończy się jakimś zróżnicowanym systemem reguł, czyli dwoma szybkościami wewnątrz Unii. Unia przestanie być Unią. To wszystko należy brać pod uwagę, bo ja sądzę, że ten szantaż brytyjski jest w tej chwili poważniejszy nawet niż polski. Jeżeli oni byliby skłonni poddawać to pod referendum, to znając Anglików, na pewno nie zaakceptują traktatu, który przenosi troszkę więcej kompetencji, czy daje trochę więcej głosowań większościowych na poziom Brukseli i wynosi to wszystko z Londynu.
Dziękuję bardzo. To był Janusz Lewandowski, który nie przygotował sobie jeszcze trucizny, a to była rozmowa międzynarodowa, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.